Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Trwają powyborcze podsumowania. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Polskę czekają 3 lata bez wyborów. Nuda w polityce chyba jednak nam nie grozi. Czystą opinią zgodzi się także gość dzisiejszego programu. Przekonamy się już za chwilę, a gościem kluczowego tematu jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości, dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Będziemy się nudzili przez te 3 lata?
Nie sądzę, chociaż jak słusznie pan powiedział, najbliższe 3 lata będą jednak miały nieco inny charakter. Od wielu lat nie zdarzyło się, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz zdarzyło się, żeby przez 3 lata nie było żadnych wyborów, więc pod tym względem jest czas na, myślę, trochę spokojniejszą politykę, w związku z tym, że nie będzie presji takich czy innych wyborów, ale też słusznie pan powiedział, że nie grozi nam nuda, dlatego że żyjemy w czasach bardzo trudnych, na przykład ze względu na epidemię koronawirusa, więc na pewno w najbliższych latach nudzić się nie będziemy.
To może zanim przejdziemy do tych spraw ogólnokrajowych, poproszę jeszcze o komentarz w sprawie, która bezpośrednio pana dotyczy. Kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara kończy się we wrześniu 2020 roku, czyli no już bardzo niedługo. Na tej liście kandydatów, która krąży w mediach, pojawia się także pana nazwisko. Czy zostanie pan rzecznikiem praw obywatelskich?
To miło, że pan wspomina, że moje nazwisko czasami bywa wymieniane jako potencjalnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale o ile mi wiadomo, żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, dlatego no, wypada powstrzymać się od komentarza.
No właśnie, bo ja tu czytałem, że pana kandydatura jest taką kompromisową kandydaturą, że tutaj byłyby pewne szanse ze strony Senatu na akceptację. No ale cóż, czekamy w takim razie. To porozmawiajmy o tych zmianach ogólnokrajowych. Jarosław Kaczyński w niedzielę udzielił wywiadu, mówił o zmianach w rządzie, stwierdził jednak, że premier Morawiecki miałby zachować swoje stanowisko. Jak pan przewiduje, jakie w takim razie będą zmiany i jaki będzie ich cel?
No, rzeczywiście premier Jarosław Kaczyński udzielił bardzo długiego wywiadu, w którym mówił i o wartościach, i mówił o strategii na najbliższe lata, o niektórych elementach strategii na najbliższe lata, ale także mówił o tym, co nas czeka najprawdopodobniej zaraz po wakacjach, a mianowicie o rekonstrukcji rządu. No właśnie dlatego, że jest to koniec pewnego maratonu wyborczego, jest to czas na to, żeby wiele rzeczy, niektóre także w rządzie, niejako na nowo poukładać. Jarosław Kaczyński wskazywał między innymi na to, że chodzi o usprawnienie działania rządu. Może się to wiązać na przykład z mniejszą liczbą ministerstw, tak aby było mniej konfliktów kompetencyjnych.
No ale znowu na tej giełdzie pojawiają się nazwiska, które mogą zaskakiwać. Podobno mógłby się pożegnać z rządem minister Łukasz Szumowski, minister Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, a pewne jest już, że odejdzie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Czy ta ostatnia zmiana oznacza, że szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie któryś z polityków z Poznania?
Tego nie wiem. Natomiast rzeczywiście tu jest deklaracja ministra Jacka Czaputowicza, więc ta zmiana wydaje się najbardziej pewna. Właściwie ta zmiana jest pewna. Natomiast wszystkie inne pytania trzeba kierować do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Na odpowiedzi będziemy musieli chwilę poczekać. No i oczywiście do premiera Mateusza Morawieckiego, bo to on ostatecznie jest odpowiedzialny za kształt rządu.
Ale w tej sprawie chyba szanse na to, że któryś z polityków Poznania objąłby tę tekę, no są chyba dość duże, bo mamy przecież w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Także czy jest to kandydatura rozważana?
Nie wiem, natomiast nie jest to wykluczone. Jest wiceministrem.
Konrad Szymański?
jest ministrem, także nie jest to wykluczone.
Czekamy w takim razie. Wróćmy do spraw wielkopolskich. Podczas objazdu Wielkopolski z czekami dla samorządów spotkał się pan z nie zawsze przychylnymi reakcjami samorządowców. Z czego to wynikało? Taka, nazwijmy to, nieufność.
Ja myślę, że tutaj trudno mówić o nieufności, dlatego że wszyscy wójtowie i burmistrzowie doskonale wiedzieli, że te pieniądze są zabezpieczone i że te pieniądze dla samorządów będą. Raczej mieliśmy z przykładem takiej przedwyborczej agitacji na rzecz konkurenta Andrzeja Dudy, na rzecz Rafała Trzaskowskiego i tą inscenizację na przykład, którą urządził wójt Tarnowa Podgórnego, wiązać należy bezpośrednio z wyborami. Pieniądze były i wójtowie, tu wójt Czajka doskonale o tym wiedzieli. Był to natomiast taki rodzaj liberalnego populizmu, to znaczy nie w tym sensie liberalnego, że jest jakiś szczególny rodzaj populizmu, ale był to rodzaj populizmu uprawianego przez polityka liberalnego, który zwykle politycy liberalni szczycą się tym, że nie są populistami, ale w tym wypadku było inaczej. I tutaj wójt Czajka powiedział, że on dużo więcej stracił na rządach Prawa i Sprawiedliwości niż zyskał. Pomijając, że jest to oczywiście nieprawda, dlatego że dochody gminy wzrosły niemal dwukrotnie, budżet gminy wzrósł niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat, co jest bezprecedensowym, największym w historii wzrostem budżetu gminy, to trzeba powiedzieć, że na przykład obniżki podatków, które spowodowały, że jest nieco mniej wpływów, i tak powiedziałem, już bardzo wysokich wpływów do budżetu gminy, ostatecznie przecież jest korzystne dla mieszkańców gminy. Jeśli 6 milionów złotych zostaje w kieszeniach mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, to wszyscy powinni się cieszyć, bo mieszkańcy zapewne wydadzą te pieniądze lepiej niż wydałaby administracja gminna.
A co w takim razie kwestionowali tutaj samorządowcy, ci najbardziej krytyczni, że będą zabezpieczone czy że będą wypłacone? Co tutaj im się wydawało wątpliwe?
Moim zdaniem nic nie wydawało się wątpliwe. Wszyscy doskonale wiedzieli, że jest to kolejny program pomocowy, tym razem dla samorządów. Tak jak w przypadku tych programów dla przedsiębiorców, jeśli ponad 100 miliardów złotych zostało wypłacone przedsiębiorcom w całym kraju w ramach tarczy antykryzysowej, to tym bardziej dlaczego mieć wątpliwość, że 6 miliard złotych zostanie wypłacone z tarczy antykryzysowej dla samorządów. To od początku było jasne, że tutaj nie ma żadnego podstępu, że program jest szczery. Te intencje, które rząd przedstawił i oficjalnie o nich informował, zostaną zrealizowane. Ale tak jak powiedziałem, był to okres przedwyborczy i niektórzy wójtowie chcieli się bardzo mocno, wyraźnie włączyć po stronie Rafała Trzaskowskiego i dlatego próbowali kwestionować ten skądinąd ważny program i program, o który sami prosili, bo kiedy w maju spotykałem się z wójtami i burmistrzami powiatu poznańskiego, to wyrażali taką obawę, że ze względu na spadek dochodów związany z epidemią koronawirusa zabraknie pieniędzy na inwestycje lokalne. No i taki program w wyniku tych próśb i próśb innych samorządów w skali kraju został uruchomiony. Także rzeczywiście było to kuriozalne, jeśli niektórzy wójtowie nie chcieli przyjąć tej informacji o tym, że kilka milionów złotych trafi do ich gminy na to, aby wszystkie inwestycje zostały zrealizowane.
Może nie ma planu, na co wydać takie pieniądze, ale przejdźmy jeszcze do samego Poznania. Czy PiS ma jakąś strategię na zwiększenie poparcia w Poznaniu? No bo przecież ponad 70% w drugiej turze otrzymał tutaj Rafał Trzaskowski. Jaki jest plan w takim razie?
Rzeczywiście ten wynik w ostatnich wyborach w Poznaniu był, nie ma co tu ukrywać, niedobry dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jednak spadek ponad 3 punkty procentowe. To jest właściwie wyzwanie nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, ale szerzej w dużych miastach. Ale w Poznaniu rzeczywiście sytuacja jest szczególnie taka trudna. Dla Prawa i Sprawiedliwości bez wątpienia potrzeba tu dużego zaangażowania i potrzeba zmiany.
A czy tutaj takim elementem tego planu jest próba, być może, ja to tak mogę odczytywać przynajmniej, zaprzyjaźnienia się z elektoratem innych kandydatów. Napisał pan na Twitterze, tutaj zacytuję, podziękowania dla wszystkich konserwatystów, narodowców, wolnościowców, ludowców, chadeków, którzy głosowali na i tutaj innych kandydatów, a teraz oddali głos na Andrzeja Dudę. Napisał pan to na Twitterze i widziałem, że reakcja no, była bardzo taka no, niemal entuzjastyczna.
No, to wiąże się z pewną inną moim przekonaniem, które mu dałem wyraz w takim wywiadzie dla tą rzeczy niespełna dwa miesiące temu. Uważam, że ponad wspólnotą partyjną jest wspólnota idei.
Ale nie chce pan tutaj ukraść elektoratu, tak jak tutaj niektóre komentarze się pojawiały?
Proszę mi pozwolić dokończyć.
Proszę
ponad
bardzo.
Wspólnotą taką partyjną i wyborami partyjnymi jest wspólnota idei. I ponieważ bardzo dużo rzeczy łączy wszystkie te grupy, o których, które pan wymienił, od konserwatystów do wolnościowców, i ludowców, chadeków, no to są takie sytuacje w polityce, kiedy właściwie wszyscy powinniśmy stanąć ramię w ramię. No i taką sytuacją była druga tura wyborów prezydenckich. Dlatego dziękowałem wszystkim tym osobom, którzy głosując na Andrzeja Dudę, przyznawali się do tej wspólnoty wartości, a jednocześnie uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno namawiać wszystkich tych, wszystkie te osoby, które takie poglądy mają, a z jakichś powodów na Andrzeja Dudę nie zagłosowały także w drugiej turze, właśnie do tego, żeby w takich sytuacjach, jeśli chodzi o kwestie wartości, jeśli chodzi o kwestie takich decyzji politycznych, które są zero-jedynkowe, no zawsze, żebyśmy byli razem. Uważam, że to jest bardzo ważne, ważne dla Polski, ale ważne w konkretnych sytuacjach, dla no, konkretnych spraw.
Czyli wspólnota jest między przynajmniej niektórymi elektoratami, taka kulturowa, możliwa też wspólnota, jeśli chodzi o rację stanu, rozumienie jej w ten sam sposób. Natomiast co z porozumieniem z grupą tą no, najbardziej tak aktywnie zwalczającą Prawo i Sprawiedliwość? Mamy już niewiele czasu. Wspomnę tutaj o takiej akcji. Zatrzymany został przez CBA właśnie, dziś mamy tą informację, były minister transportu Sławomir N. Czy to jakaś zemsta PiS i zapowiedź dręczenia i prześladowania przeciwników?
O tej ostatniej sprawie wiemy niewiele, natomiast fakt, że doszło do tego już po wyborach, tak jak pan mówił, w tym trzyletnim okresie, bez wyborów, no pokazuje, że tego kontekstu wyborczego nie ma. Co więcej, można nawet przypuszczać, że czekano z tym zatrzymaniem do okresu powyborczego, żeby nie było tyle emocji. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pana pytanie, to moim zdaniem trzeba rozmawiać. To w Poznaniu tego się już nauczyłem i taki sposób działania od dawna przyjąłem, że trzeba rozmawiać także z tymi, którzy są największymi przeciwnikami, sceptykami rządów Prawa i Sprawiedliwości. I za każdym razem, kiedy do takiej rozmowy dochodziło, moim zdaniem efekt był pozytywny, bo udawało się obalić przynajmniej niektóre mity na temat Prawa i Sprawiedliwości.
I tu musimy postawić kropkę już naszej rozmowie.
Tak? I tego potrzebujemy.
Ostatnie zdanie. Dziękuję serdecznie. Gościem kluczowego tematu był dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości, dr Bartłomiej Wróblewski.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Kluczowy temat.